Kontrowersyjne tematy, gorące spory, opinie słuchaczy Radia Zachód. Już teraz otwarty mikrofon. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, spotykamy się dzisiaj odrobinkę wcześniej niż zwykle i będziemy pewnie rozmawiać o tym, co o czym rozmawia się w domach, o tym, co w tej chwili jest dla nas najważniejsze w sensie społecznych skutków. Kolejny tydzień bowiem zmagamy się z pandemią koronawirusa. Jak wiadomo, te zmagania wzięły na swoje barki przede wszystkim państwa narodowe. Jak zauważył profesor Tomasz Grosse, Unia Europejska przypomina mocno poobijanego boksera stającego do rundy z kolejnym przeciwnikiem, czyli pandemią koronawirusa i będącym jej skutkiem kryzysem gospodarczym, no o nieznanych dzisiaj jeszcze skutkach. Z jednej strony Unia próbuje wspierać państwa narodowe, przeznaczając dodatkowe pieniądze na badania medyczne, luzując kryteria fiskalne, zasady pomocy publicznej. Unia zwiększyła także środki na walkę z koronawirusem z 25 miliardów euro do ponad 37 miliardów euro. Nasz kraj otrzyma z tej puli prawie 7,5 miliarda euro, z czego 1,1 miliarda od ręki. Z drugiej strony wzmaga się krytyka w stosunku do władz Unii, głównie Komisji Europejskiej, ale także do różnych unijnych agend. Premier Włoch Giuseppe Conte ostrzegł, że po tym wszystkim Włosi mogą uznać Unię Europejską za pozbawioną sensu istnienia. I te głosy nie są we Włoszech pojedyncze. Również prezydent regionu Veneto dodał, że taka Europa nie ma sensu. La Repubblica, gazeta o liberalno-lewicowych sympatiach, w dodatku do niedawna entuzjastyczna wobec Unii, ją możemy porównać do takiej naszej gazety wyborczej, teraz zmieniła ton na bardzo krytyczny i dodatkowo zaatakowała Niemcy i Francję za zablokowanie pomocy medycznej dla Włoch. Do niedawna Ursula von der Leyen krytykowała Polskę, Czechy i Danię za zamykanie granic w obronie przed pandemią, zrezygnowała z krytyki, kiedy to samo zrobiły Niemcy. A w otwartym mikrofonie Radia Zachód pytamy, czy Unia Europejska właściwie reaguje na epidemię koronawirusa, czy zdaje egzamin.
Co sądzą słuchacze Radia Zachód? Dzwoń teraz 68 324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462. Czekamy także na opinie w internecie na www.zachod.pl.
Telefony od państwa odbiera dziś Andrzej Gruszka, realizujący naszą audycję. I jeżeli jesteście państwo gotowi podzielić się z nami swoimi opiniami lub porozmawiać o tym między sobą, wymienić je między sobą, to będziemy mogli zaczynać, a ja się upewnię, czy mamy już jakiś telefon. No to odbierzemy go. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry. Leszek Gruszowa.
Witam pana.
No, byłem pewny tego, że po prostu jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej i w ogóle o zachodnią Europę, o Europę ogólnie, nie? Mm-hmm. No to główna wina rządzący będą szukali tak samo chłopca do bicia. I tym chłopcem do bicia okazała się Unia Europejska. Jak zawsze każdy, ja jestem naprawdę, przede wszystkim zafascynowany Unią Europejską. Dlaczego? Dlatego, że dała nam naprawdę bardzo dużo. Może ktoś się śmieje z tego, może się z tym nie zgadza. Nie? Ja tego nie neguję, nie? Ale uważam, że jak Unia Europejska ingeruje w jakieś państwo, i czy tam w prawo, czy tego, no to jest zła i w ogóle. A jeżeli przychodzi co do czego i mówią, że każdy chce być niezależny i tego. A teraz na przykład, jeżeli wychodzi taka pandemia, jaka jest teraz, i naprawdę to państwa powinny stanąć na wysokości zadania, czyli państwa, które rządzą nami, tak?
Czyli jest pan zwolennikiem Unii państw narodowych, jak słyszę.
Tak, ale uważam, że nie powinniśmy tutaj Unii winić za cokolwiek, bo...
A czy Włosi się czepiają w takim razie?
Nie, nie chodzi o to, czy się czepiają, nie? Tylko chodzi o to, że też muszą wziąć na siebie tą odpowiedzialność, że no niestety, no bardzo, no, bardzo późno zareagowały na to wszystko, tak? Bardzo późno zamknęły szkoły i tego, teraz to wychodzi, tak? I no naprawdę, no trzymam za nich kciuki, nie, ale niech nie szukają, niech nikt z nas nie szuka tej winnego, powinniśmy przeczekać to jakoś, no nie wiem, no aż dopóki...
Dziękuję panu bardzo, widzę, no, że to... kolejni słuchacze chcą się do nas dodzwonić, pierwsze koty za płoty za nami, mamy już pierwszą opinię właśnie pana i słuchamy kolejnych. Dzień dobry.
Dzień dobry. Panie redaktorze, no szanowni radiosłuchacze, ja już kilka dni temu panu redaktorowi oznajmiłem, że jedyna pomoc materialna, jaka do Polski dociera, do Włoch, to z Chin. My z Unii Europejskiej żadnych darów rzeczowych nie otrzymaliśmy. No wie pan, ja jako dziecko pamiętam, że coś takiego do nas napływało w siermiężnych czasach stanu wojennego. Pamiętam jakieś masło solone rozdawane po szkołach i tak dalej, i tak dalej. Teraz musimy radzić sobie sami. Kolejna rzecz. Kwota, o którą pan redaktor wymienił, to jest dokładnie 7,4 miliarda euro ogłoszona przez Brukselę. To fragment puli przewidzianej dla kraju w ramach polityki spójności na latach 2040,
tak.
W ramach 2020. Czyli innymi słowy, czy ta pandemia by była, czy tej epidemii by nie było, jak zwał, tak zwał, te pieniądze z Brukseli i tak się Polsce przynależały. I to jest właśnie kłamliwa taka narracja tych liberalnych mediów, typu na przykład Gazeta Wyborcza, które właśnie tak eufemistycznie piszą o tej pomocy finansowej i tak dalej, i tak dalej. I tak byśmy te pieniądze dostali i tak byśmy dostali. No, panie redaktorze, Unia Europejska jest bardzo sprawna w takiej narracji jak, nie wiem, głoszenie chorych ideologii typu LGBT, prawda, nie wiem, rzekomo krzywdzeni geje, lesbijki i tak dalej.
No ale teraz jakoś nie słychać o tym w ogóle.
Właśnie, w obliczu prawdziwych wyzwań cywilizacyjnych, kiedy naprawdę milionom mieszkańców starego kontynentu trzeba pomóc, no ci biurokraci w Brukseli no zwyczajnie rozkładają ręce. Ja, tak jak świętej pamięci Margaret Thatcher, jestem za ideą państw narodowych i taka czapa z Brukseli, która no jest takim jakby nowotworem, który...
Dziękuję panu bardzo za opinię. Podobnie jak pierwszemu naszemu słuchaczowi, przedłużyłem o kilka sekund. Mamy dwie przeciwstawne opinie, zatem nasza dyskusja zaczęła się już na całego. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
W nowym tygodniu wszyscy chyba jesteśmy zdrowi, tutaj uczestnicy Radia Zachód.
No chyba tak, w każdym razie tego się trzymajmy.
Panie redaktorze, ja panu przypomnę. Teraz są, jeśli chodzi o służbę zdrowia, to kraje europejscy mówią, to sprawa danych krajów. A wymiar sprawiedliwości w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, nie, to my mamy prawo się wtrącać do was, upominać was.
No. Mm-hmm.
Co to jest? Albo jedno, albo drugie. A teraz proszę, umywają ręce. To nie. Włochy na początku zostali same. Unia. Hiszpania to samo. Portugalia to samo. I tak dalej mogę wymieniać. A teraz nie, wypieli się. A proszę pana, panie...
Bardzo proszę.
No widać, że to jest durszak, dziurawa ta Unia. A teraz, proszę pana, jak pan przypomniał właśnie, szefowa Unii Europejskiej, jak Polska, prawda, Węgrzy, Dania zamknęli granice, to są berwy. Dopiero jak Niemcy, no to wszystko cacy, tak? I my, proszę pana, dajemy pieniądze dla Unii. Składki, wszyscy. Wszystkie kraje. I gdzie jest ta teraz dzisiaj Unia? Pana ci technokraci, gdzie był szef Unii, Rady Europejskiej, Donald Tusk? Czemu nie przygotowali wcześniej? Bo wiedzieli, że prędzej czy później taki kryzys na tym, co jakiś czas przy takiej epidemii mamy. Ja
dziękuję panu bardzo za opinię i odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień
Julian
dobry.
Żagania.
Witam pana.
Z taką proste, proszę pana, odpowiedź na to wszystko. Każde państwo, każdy kraj ma swój własny rząd. Nie ma jako takiego rządu europejskiego, który by normalnie podejmował decyzje za wszystkie kraje członkowskie.
No, Komisja Europejska próbuje być takim rządem.
Proszę pana, ale to jest w minimalnym stopniu. mamy ministra zdrowia, mamy premiera, mamy poszczególny cały rząd i on normalnie dba o to, w jakim my jesteśmy stanie, prawda, wszystko. Unia Europejska, nieprawda, wcale, że nie dała pieniążków, po prostu przeznaczyła, przekierowała przeznaczenie tych pieniążków ze spójności, które miały iść na przykład na drogi, a nie poszły, bo żeśmy nie wykorzystali tego, po prostu dała, przeznaczyła na całkowicie inny cel. Państwo decyduje o tym, na co te pieniądze idą. I to jest wcale nieprawda, że nie dała. Bo gdyby, proszę pana, to byśmy musieli te pieniądze oddać. A my żeśmy te pieniądze dostali i normalnie je po prostu przekierowali.
Ale ja nie mówiłem, że nie dała.
No ale nawet nasz pan premier mówi, że nie dostaliśmy. Dostaliśmy te pieniądze.
Nie, nie, to jest oczywiste, to jest oczywiste.
I to jest na inny cel po prostu. A na ten cel, co te pieniądze miały być przeznaczone, proszę pana, to nie zostało wykorzystane. I dlatego też normalnie Unia Europejska je przekierunkowała normalnie. My możemy, decydujemy, o co na te pieniądze idą. I to wcale nieprawda, że nie dają. A nie wtrącają się, bo my mamy swój rząd. Każdy kraj w Europie ma swój rząd i on decyduje. Mamy ministra, proszę pana, zdrowia.
Czyli okazuje się de facto, że Unia Europejska jest Unią Państw Narodowych. Dziękuję panu bardzo i odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Władysław, Zielona Góra.
Panie witam.
Panie redaktorze, ja użyję słów pana Rafała Ziemkiewicza. Niektórzy z naszych słuchaczy dotknięci są tym syndromem obłędu udzielonego. I co byśmy nie zrobili dobrze, mówiąc o rządzących obecnie, to jest, proszę pana, złe. Jak Unia Europejska nam się wtrącała w wiele rzeczy, które są w gestii rządów narodowych, to było dobrze. Jeżeli trzeba pomóc rządom narodowym, to już jest nie nasza sprawa, ręce umywamy. Gdzie są ci wszyscy krzykacze z Unii Europejskiej? Ja mówię o władzach Parlamentu Europejskiego i tak dalej. Panowie Timmermansy, Sał coś tam i tak dalej, i tak dalej. Nie będę kaleczył sobie języka nazwiskami, wiem o czym mówię. Zniknęli, zniknęli. Ja mam wrażenie, że po prostu trzeba wstrzymać w chwili obecnej wszystkim europarlamentarzystom wynagrodzenia i przez okres epidemii, nie wiem, pandemii, jak będziemy zwać, przez okres 3-4 miesięcy w ogóle nie powinni otrzymywać żadnej garzy. Ta garza powinna być przeznaczona dla szpitali najbardziej potrzebujących, a więc Włochy, Lombardia, Hiszpania czy inne kraje. Tam powinny pójść te środki, które no, nie będę używał ostrych twierdzeń, których ci ludzie w Europarlamencie, którzy szukają roboty lżejszej od spania, pobierają.
Dziękuję panu, dziękuję panu bardzo. Również nieco przedłużyłem pańską wypowiedź, ale pora odebrać kolejny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, witam was wszystkich gorąco. Jeżeli chodzi o tą Unię Europejską, gdyby zareagowała dość szybko, tak jak nasz rząd to zrobił, w Chinach się pojawiło, nasz rząd już ostrzegał ludzi. Gdyby Unia to zrobiła, nie doszłoby do tej masakry takiej, co jest teraz. Tak powiem, masakra we Włoszech, co się dzieje w Austrii. Więc tutaj w Wielkiej Brytanii naprawdę serce boli. Ale wtrącać się to wtrącają faktycznie. Bo jeżeli chodzi o nasze sądownictwo, to Unia się wtedy wtrącała. A wtedy właśnie, gdyby zareagowali, byłoby wszystko super. Tak samo jak...
Proszę uprzejmie, proszę spokojnie, tak, proszę spokojnie, proszę się nie denerwować.
Z tego, że zawsze powiem mniej i mniej ważne. Chodzi o tych cudzoziemców, jak przyjmowali. Unia bardzo krzyczała, nie. Narobili sobie bałaganu, Niemcy i tam inne kraje narobili. A co Merkel powiedziała?
No właśnie, a teraz granice są pozamykane, tak?
Tak samo z tą chorobą. chorobą, z tym wirusem. Ostrzegali nas rząd cały czas od początku i wyszliśmy na tym dobrze. Nie wiemy, jak to się skończy, oby jak najlżej, ale do tej pory jest wszystko w porządku. Dziękuję ślicznie i do widzenia.
Dziękuję bardzo. Nie wykorzystała pani swojego czasu. To ja tylko dopowiem, że w końcu Unia Europejska i tak pozamykała granice, co oczywiście jest objawem zdrowego rozsądku, ale też ucichli wszyscy ci, którzy tak bronili praw migrantów, uważali, że oni tutaj powinni szeroką strugą wchodzić do Europy. Dziś ci zwolennicy po prostu milczą. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry. Roman z Zielonej
Dzień
Góry.
Dobry.
No, w ustach pana Mariana, że Donald Tusk nie przygotował się do epidemii, jest piękne. Powiem panu, że to taka cudowna melodia z samego rana poniedziałkowego, z popołudnia. Przepraszam, że aż chce się słuchać. Nie wiem, dlaczego teza audycji jest taka, że jakaś tam obca nam Unia Europejska nie chce dać nam pieniędzy, bo
to nie jest tak. W ogóle nie tak nie brzmi teza. Pan nie słuchał tego, co powiedziałem
pan
na początku.
Pan powiedział na końcu zdania jednego z radiosłuchaczy, że czyli faktem jest, że Unia Europejska to jest wspólnota państw narodowych.
No bo jest.
Są traktaty, a ja nie zgadzam się z pana tezą, którą pan wygłosił na koniec, nie dając słuchaczowi w ogóle żadnej szansy, żeby się odnieść.
No nie, słuchacz już zakończył swoją wypowiedź. To był mój komentarz. Ale proszę bardzo, niech pan mówi.
Został jako echo tego słuchacza. Piękne.
Ma pan okazję moją tezę obalić całkowicie.
Oczywiście. Są traktaty. Zapisaliśmy się do Unii Europejskiej, w której podpisywaliśmy pewne traktaty, które mówiły o tym, że tam pomagamy, tam się wtrącamy, tam mamy wspólną politykę. O służbie zdrowia wszystkie kraje zadecydowały, że będą to autonomiczne działania każdego państwa i Unia Europejska jako taka...
Tak jak o sądach.
Jeżeli te traktaty podpisaliśmy, to trzeba się do nich stosować. Natomiast jeżeli mamy jakiś problem z Unią Europejską, to przecież kwiat naszej młodzieży jest w Unii Europejskiej. Pani Beata Szydło, która dostała podobno najwięcej głosów ze wszystkich ludzi w Europie, cóż ona zrobiła dlatego, żeby tej Polsce pomóc? Pan Joachim Brudziński, pani Mazurek, która poza ohydnymi wpisami na Twitterze w zasadzie nic nie zrobiła. Mamy tam swoich europarlamentarzystów. Niech oni wreszcie pokażą, wypną pierś, powiedzą, dla nas Polska jest najważniejsza. My jesteśmy przedstawicielami narodu, dumnego narodu polskiego, niech coś zrobią, a nie siedzą po kątach i po prostu...
Ale trochę sobie sam pan przeczy, ja przedłużyłem panu wypowiedź, bo tak? Pan stwierdził, że w tych sprawach Unia Europejska nie ma kompetencji, a teraz domaga się pan działań od posłów PiS-u w sprawach, w których Unia nie ma kompetencji.
Ale mogą być działania ekstraordynaryjne.
Aha, dobrze,
jest
odnotowałem to z uwagą, mówi pan o działaniach
ekstraordynaryjnych.
Bardzo panu dziękuję. Ciekawe, jak tą pana tezę skomentują inni nasi słuchacze. I słuchamy kolejnych opinii. Halo, halo.
A, dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam na imię Tomek, dzwonię z Zielonej Góry. Znaczy, ja nie będę komentował, po prostu odniosę się do tematu.
Jasne.
I może nie o Unii Europejskiej jako takiej, bo na razie nie wiem, jak to się zakończy za tydzień, dwa, trzy miesiące i tak dalej, trzy miesiące. Mhm. No zobaczymy, ale na razie mogę się odnieść do Niemiec, bo właśnie stamtąd wróciłem w piątek przed północą, minąłem Słubica granicę, jestem trzeci dzień kwarantannie, u niemieckiego pracodawcy pracuję i teraz na bieżąco to wszystko wiem, bo po prostu to w moim interesie leży, tak?
Jasne.
Zaświadczenie sanepidu i tak dalej, oczekuję to przez maila. To mogę panu powiedzieć, jak to wygląda w Niemczech. Oni są bardzo pragmatyczni, bo tak, zamknęli granicę z Austrią, z Holandią, co tam jeszcze, Belgią, Danią, ale Czechy, Litwa, Łotwa chyba, czy Estonia, nie wiem, i na pewno Polska, nie jest zamknięta granica. I na przykład można powiedzieć tak, że tu ja, znaczy na moim przykładzie, mi się skończy kwarantanna, a w Wielką Sobotę, ale no w tym momencie na urlopie jestem, tak, u prezydenta niemieckiego, ale no potem jeszcze po świętach parę dni mam. I teraz tak, zastanawiałem się, nie tylko ja, ale wszyscy ludzie, którzy tak na moim miejscu są, jak to będzie, czy jak Niemcy zamkną granicę, to wtedy kwarantanna tam będzie. Nie, oni nie zamykają, bo oni wiedzą, że tam jest siła robocza. Oni, no, Niemcy są pragmatyczni, po prostu chcą, żeby... Znaczy wierzą w naszej służbie zdrowia. Na pewno ministrowi naszemu zdrowia wierzą, bo mówią tak, pewnie sobie myślą, jak tam jest kwarantanna taka, to tu oni sobie przyjadą, ci Polacy, i na pewno będą pracować zdrowi i tak dalej. My nie zamykamy granic, po prostu, wie pan, no, nie wiem, postawa dobra czy nie. Ja w Dolnej Saksonii pracowałem, tam nad ode mnie od północy to jest Westfalia i północna Wittenbergia, no nie wiem, może się pomyliłem.
Bardzo panu dziękuję za garść ciekawych spostrzeżeń Polaka, który przebywa na kwarantannie w Niemczech i za chwilę będziemy znów odbierać telefony od państwa. Przypomnę numery 68 kierunkowy 324-2255 i 801-327-462. Przypomnę też temat naszej dzisiejszej audycji. Pytamy, czy Unia Europejska właściwie reaguje na epidemię koronawirusa i czy zdaje ten egzamin. I odbierzemy następny telefon.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Nie wiem, panie redaktorze, i nikt tego logicznie chyba nie wskaże, co jeszcze Polska mogłaby zrobić. Robi ogromnie dużo i jest stawiana pod samą Alaskę za wzór. To nie ulega wątpliwości, bo to słyszymy. 28 stycznia tego roku tak Bawaria, jak i Francja potraktowała koronę poważnie, czyli zajęła się tą sprawą. Czyli mam na myśli land w Niemczech i rząd Francji. Ale musimy mówić wszem i wobec, wszystkim, że 27 stycznia profesor Łukasz Szumowski zwrócił się do Unii w tej sprawie bezskutecznie. A czemu się zwrócił? Po zaciągnięciu opinii epidemii z Tajwanu. A Tajwan to wzór walki. Pierwszy słuchacz mówił, że Unia dała nam bardzo dużo. Tak, dała, ale nie powiedział, że zabrała prawie wszystko. Argumenty? Banki, handel, przemysł i setki innych rzeczy. A przecież z tego się państwo utrzymuje i na tej podstawie działa. Mimo upartego społeczeństwa, według mnie, rząd robi ogromną robotę i dobrze, że jest ten, a nie inny. 15 minut temu do sąsiadów starszych przyjechał obiad. Za jakiego rządu od czasu Bieruta tak było? Myślę, że za żadnego. Środki z Unii to przekierowanie, a nie dane, bo dobrze je wykorzystując, byśmy nic nie musieli zwracać. A co do szpitali? Co z nimi robiono od 30 lat? Pani Beata Sawicka, Bartosz Arłukowicz i etc. Wszyscy w parlamencie w Brukseli, według mnie i wielu innych, tak jak na przykład piłkarze, powinni mieć obniżone swoje wynagrodzenia, te ogromne na normalne. I dobrze, że za naście dni już nie będziemy mieli wroga w Polsce, mam na myśli sądy, czyli nastąpi koniec pani Małgorzaty Gersdorf. W związku z powyższym pozdrawiam pana Romana, który mnie strasznie
dziękuję. Oprawił,
ale
dziękuję panu.
Dobrego, panie Romanie, i niech pan nie posługuje się kłamstwami.
Dziękuję panu za opinię. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze. Towarzysz Adam Skórzyła.
Dzień dobry.
Chciałem powiedzieć, że od samego początku Unia Europejska nie brała to pod uwagę, lekceważyła sobie te początki właśnie tej epidemii, a w krajach takich jak Hiszpania i Włochy zbyt późne reagowanie teraz płacą ogromną cenę. Natomiast Unia Europejska jeszcze zanim powstała ta epidemia, no propagowała tą politykę emigracyjną, tak?
Tak.
I teraz w wielu tych krajach, co tyle przyjmowało uchodźców, jest wielokulturowość. Jest wiele kultur narodów i nie idzie utrzymać dyscypliny. No w Polsce jest jedynie tyle dobrze, że Polacy właśnie tak myślą po polsku. Jest dużo katolików. O, wyłączyła się bateria. Halo?
Proszę bardzo, proszę, słyszymy pana.
Myślałem, że się włączamy.
Okej, wszystko jest w porządku.
I jeżeli będziemy trzymać dyscyplinę, to na pewno musimy przeczekać, aż znajdziemy na to złoty środek. A czy polscy naukowcy wymyślą ten złoty środek? Na pewno Unia Europejska nie wymyśli. Sama epidemia się nie wykluczy. Musi być złoty środek, czy w postaci tej szczepionki każdy będzie musiał się ukłuć, moim zdaniem, i zapłacić, mam nadzieję, że nie drakońskie pieniądze. A w Polsce jeszcze nie tak dawno przybywało po kilka osób, teraz już po kilkaset. Także sytuacja jest taka bardzo poważna i musimy wszyscy trzymać dyscyplinę i się modlić i może to pomoże. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Odbierzemy teraz następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam redaktora i wszystkich radiosłuchaczy.
Witam pana.
I tu z lewa mówi Michał. Chciałem powiedzieć tak. Patrzę tak z boku właściwie i tak sobie myślę, że Unia nie sprawdza się w trudnych sytuacjach. To było pięknie, fajnie, granice otwarte, wszystko i tego. I ja widzę, jak są trudności, to jednak Unia te pieniążki tylko grozi, że da, albo nie da, albo każe przekazać na inne. W ogóle wracając tak, może znaczy odchodząc od tego, pamiętam jeszcze parę lat temu, Unia kazała, dała pieniążki, kazała sadzić śliwki. Posadzili rolnicy, czy ktoś tam wzięli ziemię śliwki. Po 5 latach dotacja już nie była do śliwek, sadzili orzech włoski. Później znowu co zmieniało. Po prostu to są bzdurne decyzje z Unii. Każdy kraj ma swoje sprawy. Ja nie mówię, nie jestem przeciwnikiem Unii. Fajnie, tylko żeby jakoś to było mądrze. Nasi przedstawiciele w Unii nie za bardzo dbają zawsze o interes swoich rodaków, patrzą na swoją kiesę, może nie wszyscy. I także uważam, że ma teraz okazję Unia pokazać, że naprawdę jest coś warta, ale oni się wystraszyli. Jak to weszło do Europy koronawirus, to widzę, że w Brukseli wszyscy się wystraszyli i nie wiedzieli, jak co z tym począć dalej. Nie? I także Unia na trudne czasy. To jest ciężka sprawa. Pozdrawiam wszystkich. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie wykorzystał pan swojego całego czasu i odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Więc odnoszę wrażenie, że sugeruje pan, że Unia nie zdaje egzaminu wobec...
To nie ja sugeruję. To nie ja sugeruję.
Znaczy się tak to odczytałem.
No to błędnie. Nie miałem takich intencji.
Daje pan przykład Włochów, Centrum Zakażeń Europejskich.
A czy mówię nieprawdę?
Największych zwolenników Putina. Na 37,5 miliarda dla całej Unii Polska dostaje 7,5 miliarda euro. To bardzo dużo. Kwestia, co my z nimi zrobimy. Wydaje mi się, że w związku z tym absolutnie najważniejszą rzeczą jest ochrona pracowników służby zdrowia, bo to jest newralgiczny punkt tego całego problemu. Jak na tle tych prawidłowych działań Unii wygląda reakcja naszego rządu, a przede wszystkim pana Kaczyńskiego, który wręcz po trupach przedowyborów, bez względu na ofiary przyszłe. Jak trzeba być potwornie złym człowiekiem, żeby narazić miliony ludzi na śmierć? Cieszy mnie reakcja Senatu, który oddzieli pakiet zdrowotny od pakietu wyborczego i natychmiast, wierzę w to, prześlę ustawę z powrotem do Sejmu, nie czekając na ustawowe chyba 30 dni. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
Dziękuję bardzo, ponieważ nasz radiosłuchacz nie wykorzystał swojego czasu, a czyni tutaj pewne zarzuty pod moim adresem, to ja się będę też posiłkował opinią profesora Tomasza Grzegorza Grosse, profesora z Uniwersytetu Warszawskiego, którego no, trudno uznać za sympatyka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Profesor wygłosił taką opinię na łamach Rzeczpospolitej niecały tydzień temu i ja pozwolę sobie zacytować. Innym skutkiem pandemii może być utrata wiary w integrację nawet u jej największych zwolenników. W kryzysie okazało się, że instytucje unijne są pasywne i oglądają się na kogo? Na władze narodowe. Dalej. Niemniej dla dużej części entuzjastów integracji, karmionych na co dzień ambitnymi wizjami dotyczącymi Unii, pasywność Brukseli bądź jej nieskuteczność może wzbudzić rozczarowanie. I nie jest to moja teza. I odbieramy następny telefon.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Więc zacznijmy od tego, że trzeba być wyjątkowo podłym, żeby stracić ludzi śmiercią w czasie wyborów, jeśli jeszcze nikt nie wie, co w maju będzie. Jaki będzie stan epidemii. Trzeba być wyjątkowo podłym człowiekiem i zakłamanym. Następna sprawa. Nie ma żadnych pieniędzy, które nam Unia daje. To są kłamstwa. Unia nam tylko przekierowuje te pieniądze, które były nasze. Nie dostajemy nic nowego. Te pieniądze były nasze, one nie były wykorzystane. Zgoda. Ale to nie są nowe pieniądze.
W końcu my też płacimy składkę.
Tak, Unia nam nie daje nic nowego, absolutnie. Unia jest jak mastodont, nie potrafi niczego zrobić. Proszę pana, gdyby nie naciski Włoch, Polski i innych krajów, to Unia by nawet nie zwołała posiedzenia w sprawie tego koronawirusa. To dopiero nasz minister zmusił unijnych urzędników, żeby to zrobili. Unia po prostu sobie z tym nie radzi. Oni potrafią tylko wymagać, rządzić i wpychać nos w swoje sprawy. Teraz co do tego pana, który kłamał, że sprawa służby zdrowia. To nie jest kwestia służby zdrowia, panie redaktorze, tylko kwestia klęski żywiołowej. A klęska żywiołowa to jest zupełnie co innego. I tu Unia powinna stać w pierwszym szeregu, bo tam obowiązuje solidarność unijna. Tam obowiązuje wsparcie państw unijnych, a tego nie ma. Oni nie mają nic i niczego. Po prostu nie dostaliśmy, gdyby nie nasze władze, nie ten rząd, to byśmy, proszę pana, mieli w tej chwili, nie chcę brzydko mówić, w czarnej i tak dalej. A co do Senatu, to jest świństwo, że to nie zostało załatwione w sobotę w zeszłym tygodniu. Tylko czekać z tym pakietem, żeby pokazać, że ja jestem mądry. Mam nadzieję, że już nigdy więcej ten człowiek nie będzie działał w polityce, bo po prostu jest szkodnikiem i szkodzi państwu, i szkodzi Polsce i Polakom. To wszystko.
Dziękuję panu za opinię. Odbierzemy kolejny telefon. Halo, halo. Chwilowo nie mamy, utraciliśmy jakieś połączenie, bowiem był sygnał. Proszę państwa, powołam się jeszcze raz na profesora Tomasza Grzegorza Grosse jako taki głos niezależny, który w swoim komentarzu zauważył, że epidemia koronawirusa bardzo szybko doprowadziła do zatargów i animozji między państwami członkowskimi Unii. Podaję tutaj przykład, profesor Grosse, decyzji niektórych państw, między innymi Niemiec, Francji i Czech, o ograniczeniu eksportu środków medycznych do innych krajów wspólnoty. I to też mieli Włosi na myśli, premier Conte i włoska gazeta La Repubblica. Gazeta o liberalno-lewicowych sympatiach, do niedawna entuzjastyczna wobec Unii Europejskiej. Bardzo ostro zaatakowała Niemcy i Francję za zablokowanie pomocy medycznej dla Włoch. Tak również wygląda druga strona medalu. Odbieramy kolejny telefon.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. No mamy tak ciężką sytuację, a Polacy dzisiaj się kłócą. Czy rząd jest dobry, czy rząd jest zły?
Ten spór był zawsze.
Naprawdę, zastanówmy się, co robimy. Jeden na drugiego szczujemy. No przecież tak być nie może. A przed chwilą pan powiedział jeden, że mamy stan nadzwyczajny. No mamy stan nadzwyczajny, ale według rządu nie mamy. Więc mamy ten stan nadzwyczajny, czy nie mamy?
Nie, nie, mamy stan zagrożenia epidemiologicznego.
Wiem, to co mówi rząd. Mhm. A rząd mamy taki wspaniały, tak o nas dba, tak wszystko mamy. Są maseczki, są zabezpieczenia, szpitale mają wszystko, pracownicy mają wszystko. No naprawdę jest tak idealnie, że po prostu powinniśmy być wzorem dla całego świata, jacy my jesteśmy wspaniali, a ten, nawet Tusk nie zapobiegł tej epidemii. No ludzie, do czego wy zmierzacie? No przecież tak być nie może dalej. Zastanówcie się. Naprawdę. No jak można tak postępować? Jak można grać na takiej sytuacji, gdzie ludzie umierają? I tutaj plucie, a to Grodzki, a to taki, siaki. No przecież trzeba podzielić ustawę, która ma pomagać ludziom, a w sumie jaka ta ustawa jest. A tutaj jeszcze wrzutka do tych wyborów. Tak, idźmy wszyscy na te wybory, zakaźmy się jeszcze po raz drugi, gdzie może w maju...
Przedłużyłem nieco pani wypowiedź, tak, bardzo idźmy, za nią głosujmy. Dziękuję. I odbieramy następny telefon.
Dzień dobry, Waldek Żagań.
Dzień dobry.
No brawo dla tej pani, brawo, jeszcze raz brawo, no cóż więcej dodać. Proponuję jeszcze dodać ewentualnie, że aby skromny nasz poseł Jarosław Kaczyński wypowiedział członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wtedy zwolennicy Disco Polo i kółek różańcowych pójdą na pewno do urn. Przecież to chyba jest oczywiste. No, każde państwo w Unii Europejskiej ma... i musi samodzielnie działać w ochronie zdrowia. I jest to zapisane w Unii Europejskiej. Prawo jest prawem, a nie nieprawem i niesprawiedliwością. To, co u nas się dzieje. Klęska żywiołowa przecież my nie mamy. Ten pan w ogóle nie wie, o czym mówił. No o czym on mówił? O klęsce żywiołowej, że my nie mamy klęski żywiołowej. Również ta pani, co przed chwilą powiedziała. Nic nie mamy. Oszuści rządzą i chcą dalej rządzić. Więc proponuję jeszcze raz wysłuchać sobie i posłuchajcie pana Romana i pana Żagania, który wam jasno i wyraźnie wytłumaczył, na czym Unia polega. Populiści, chcecie dalej rządzić Unią czy Polską? No to zobaczymy, jak dalej będzie. No nie wiem, co wy sobie wyobrażacie w tych czasach, żeby w taki sposób postępować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Odbierzemy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry, Jola z Ochli.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, ja krótko, nie będę się odnosić do treści, do słów przedmówców. Właściwie to tak, jedno słowo. Szkodniki to są w rolnictwie, w ogrodnictwie. A pan niech się przygotuje do audycji. My nie mamy stanu zagrożenia epidemicznego. My mamy stan epidemii. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Za chwilę, jak się okazuje, o, już mamy połączenie. Halo, halo. Dzień dobry. Jakiś głuchy telefon to był, w dodatku z pogłosem. Za chwileczkę zapewne będziecie Państwo chcieli się podzielić swoimi opiniami na temat tego, czy Unia Europejska właściwie reaguje na epidemię koronawirusa i czy zdaje egzamin. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja powiem tak, to co się dzieje w Polsce i na świecie, to wszyscy widzimy, co się dzieje. Ludzie chorują i umierają i jest ciężka sytuacja. Jak to zwał, to nie ma znaczenia. I tu chodzi o to, żeby po prostu działać wspólnie, żeby przeciwdziałać, pokonać to wszystko. I dobrze jest, że są państwa narodowe i każde państwo narodowe po prostu robi we własnym kraju własną politykę ochronną. I tak, no, na przykład to są zamknięte granice i inne kraje tak samo robią. To, że tutaj okazało się, że są jakieś niedobory, to w każdym kraju się okazało, bo nikt nie był przygotowany na coś takiego i zaskoczyło to wszystkich. W każdym kraju brakuje wszystkiego. Testów, maseczek, nie tylko u nas. Nie można tutaj krytykować naszego rządu. Unia Europejska nie stanęła na wysokości zadania, ponieważ Unia Europejska na pewno ma jakieś pieniądze w rezerwie, które można było przekazać na przykład na zakup respiratorów. We Włoszech, w Hiszpanii brakowało respiratorów. Ludzie po prostu nie byli podłączani, bo nie było tych respiratorów i umierali. I nie było to pomocy ze strony Unii Europejskiej. Unia nie wysypała pieniędzy. Teraz dopiero zaczynają mówić, że tam coś trzeba zrobić. I boję się, że może być tak, że po prostu te pieniądze, które dla nas są przekazane i dla innych krajów Europy Wschodniej na dogonienie tutaj tej Europy Zachodniej, na budowę dróg i kolei i tak dalej, że te pieniądze mogą być po prostu przekazane na pomoc tym właśnie krajom pokrzywdzonym, Hiszpanii, Włochom i tym innym. I my tu możemy też ucierpieć i może coś takiego zaistnieć w przyszłości. Także Unia Europejska jest silnym tworem, który ma parlament i ten parlament po prostu, prawdę mówiąc, to jest niepotrzebny, bo tu wystarczy, że się zbiorą premierzy i ustalą warunki wolnego rynku, odnośnie rynku, a co do polityki wspólnej takiej, stricte polityki międzynarodowej, to wystarczy, że się spotkają prezydenci.
Dziękuję panu bardzo za opinię. Przedłużyłem nieco, podobnie jak i innym naszym słuchaczom. Będziemy za chwilę odbierać kolejne telefony. Mamy następny. Halo, halo. Jesteśmy na antenie. Bardzo proszę. Jeśli się słyszymy, oczywiście.
Słyszy mnie pan?
Tak, tak, tak. Bardzo proszę.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pierwszy dzwonię. Proszę pana, ja mam takie pytanie. Czy ten program dzieli Polaków, czy nie?
A czy pan słucha naszego programu?
No ja słucham, codziennie słucham.
Ten program współtworzą nasi radiosłuchacze. Odbywa się w takiej formule, że wymieniane są bardzo różne opinie i pan może odnieść wrażenie, że ten program dzieli ludzi.
Nie było, ale on Polaków dzieli. A poza tym pozdrawiam pana Romana, pana Waldemara i podobnych.
Czyli jednak nie do końca dzieli, bo ma pan swoich ulubieńców w tym programie. I spróbujemy odebrać następny telefon. Halo, halo,
halo,
halo, jesteśmy na antenie.
Halo?
Jesteśmy na antenie, proszę mówić.
Tak, dzień dobry, Stanisław ze Szprotawy. Proszę pana, trzeba być bezwzględnym cynikiem, żeby robić wybory w czasie tej epidemii.
Nie rozmawiamy o wyborach. Halo, halo. Nie rozmawiamy dzisiaj o wyborach. Dziękuję panu bardzo za telefon. Telefon nie na temat. Blokujemy możliwość wypowiedzenia się tym, którzy chcą porozmawiać na temat. Odbieramy następny telefon. Bardzo proszę.
Halo. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Dzień dobry, radiosłuchacze. Trochę późno dzwonię chcieć, tylko nie mogłem się dostać. Bardzo bym prosił pana redaktora, ponieważ to jest radio publiczne i żebyśmy słuchali, co się wypowiadają radiosłuchacze. Ich opinie, a nie pana opinie pisowską. Aha.
Rozumiem.
Proszę
nie atakować prowadzącego, bo to jest droga donikąd. Czy chciałby pan, coś powiedzieć na temat... Może pan powiedzieć i pan już powiedział. Dziękuję panu za uwagę. Bardzo proszę, dzwonimy, rozmawiamy na temat, a nie zajmujemy się tym, czy podoba nam się prowadzący, czy nie, bo ja nie występuję w konkursie piękności. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Halo, halo. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Otóż Unia Europejska, tak? No panie redaktorze, no chyba... Trzeba być niezwykle zapatrzonym ślepo w Unię Europejską, by nie widzieć, że to jest twór biurokratyczny i ideologiczny, który bardzo szybko reaguje na wszelkie przejawy właśnie wzmacniania suwerenności poszczególnych państw składowych. No, na przykładzie naszego państwa to jest wręcz wzorcowe, no ale niestety no, mamy po okrągłostołowców jako naszych reprezentantów z każdej strony stołu, czy to prawica, lewica, czy wszelkie inne frakcje, no i szarpią to płótno zwane Rzeczypospolitą między siebie. Ja mam jedynie nadzieję, że osłabi to tą komórkę ideologiczną Unii Europejskiej, pokaże jej niemoc i jej prawdziwe intencje, czyli niszczenie Europy, wprowadzanie tutaj wrogiego, obcego kulturowego elementu w postaci tak zwanych imigrantów. Co dalej? No tak, teraz brakuje pieniędzy. Tu słusznie jeden ze słuchaczy zauważył, że dlaczego Unia nie zareagowała, nie zatrząsła sakwą, kiedy brakuje w poszczególnych krajach respiratorów czy innych rzeczy mogących ratować życie ludzi, którzy leżą już naprawdę w bardzo ciężkim stanie. No gdzież są ci nasi wspaniali komisarze wszelkich instytucji i dziedzin życia? No nie ma ich, pochowali się jak szczury. No i to jest chyba najlepsza ich wizytówka i pokazuje dosłownie to, czym ta Unia jest. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja się nazywam Bronisław. Telefonuję z Żar. I chcę odpowiedzieć na pytanie zadane, czy na postawiony temat
przez
pana redaktora. Unia Europejska nie stanęła na wysokości zadania, wedle mojej oceny. Mhm. Absolutnie nie stanęła. A jeżeli chodzi o kraje indywidualnie, jak sobie poradziły, to trzeba stwierdzić z przykrością, że właśnie tam, gdzie jest najwięcej ofiar, gdzie to najbardziej odczuły no, społeczeństwa danych krajów, to zależało od ich postawy. No tak jak powiedzmy Włosi, zobaczyli jakie są, no, co się dzieje, więc zrobili sobie fiesta Italiana. Mm-hmm. Zaczęli się pięknie bawić. Zamiast coś robić, działać. Nie będę tutaj, bo niektórym się to nie podoba, nie będę się odnosił do decyzji i do działań, jakie podjął nasz rząd, bo słyszę takie głosy różne, nieciekawe, ale nieważne. I jeszcze tak może...
Bardzo proszę.
Troszkę humorystycznie. Nigdy nie przypuszczałem, że będę musiał kiedykolwiek pozdrawiać towarzysza Adama pozdrawiam z Gorzowa. Serdecznie gratuluję jemu postawy i mądrości.
Dziękuję bardzo. Spoglądam na zegar. Zbliżyliśmy się już do pory, kiedy czytane są wiadomości. Bardzo dziękuję Państwu, wszystkim Państwu za udział, za wszystkie opinie i również za wysłuchanie naszej audycji. Na dziś to wszystko. Wraz z Andrzejem Gruszką żegnamy się z Państwem, a do usłyszenia mówi Adam Ruszczyński.